W niedzielę 23 kwietnia minie 1020 lat od męczeńskiej śmierci biskupa Wojciecha. Zginął z rąk pogańskich Prusów. Po kanonizacji w 999 roku został patronem Polski. Kim był Wojciech i jak wyglądała jego droga z Pragi przez państwo Bolesława Chrobrego do krainy Prusów? O tym opowie dziś profesor Zbigniew Mikołajko, autor bestsellerowej książki Żywoty świętych poprawione. Zapraszam, Piotr Świątkowski. Wojciech urodził się w Libicach, które wówczas rywalizowały z Pragą o budowanie ponadplemiennego, scentralizowanego państwa czeskiego. Jedna z legend mówi, że początkowo rodzice chcieli, by syn został rycerzem. Jednak gdy Wojciech ciężko zachorował, złożył śluby, że gdy wyzdrowieje, poślą go do zakonu. Imię Adalbert, pod którym jest znany w krajach zachodnich, przybrał podczas bierzmowania na cześć swego mentora, arcybiskupa Magdeburga, Alberta. W 981 po śmierci swego mentora wrócił do Czech jako subdiakon, a po śmierci praskiego biskupa Dytmara od kwietnia 983 roku stał na czele diecezji praskiej. Był bezkompromisowy, popadł w konflikt z wiernymi, wyjechał do Rzymu, zrzekł się urzędu biskupa Pragi. Wkrótce doszło do otwartego konfliktu jego rodu z rządzącym księciem Bolesławem II z Przemyślidów. To skończyło się rzezią większości braci Wojciecha. Ważną rolę odegrał Wojciech w naszej historii, o czym opowie profesor Zbigniew Mikołajko.
Był taki czas, kiedy zajmowałem się w ogóle świętymi. Święty Wojciech przyszedł w jakiejś tam kolejności, pisząc książkę o świętych, Żywoty świętych poprawione, pierwszą jej wersję, teraz niebawem będzie druga poszerzona o kolejne. Czyli początek lat 2000 to był mniej więcej, o ile sobie przypominam. Chociaż zaczęło się gdzieś wcześniej, tak od Boboli, od Jana Kantego, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby napisał o wszystkich polskich świętych. No i siłą rzeczy rozpoczynam tę opowieść od Wojciecha.
Wojciech był idealistą.
Idealistą i jednocześnie człowiekiem wyposażonym w to, co mogła wyobrazić, w taką wyobraźnię, w jaką mogła wyposażyć nawet wykształconego człowieka epoka średniowiecza. To znaczy żarliwość plus pewnego rodzaju naiwność, plus oczywiście bardzo szlachetna postawa, która zresztą, do której dorastał, bo dorastanie, krnąbrny w dzieciństwie, w czasie nauk w Moguncji, kiedy został obaty zgodnie z ówczesną praktyką pedagogiczną, wywrzaskiwał złość w trzech językach, po sasku, czyli w dialekcie niemieckim, po łacinie i w języku słowiańskim. Mówię specjalnie o języku słowiańskim, bo to zróżnicowanie polszczyzna, niepolszczyzna, czy czeski, nieczeski, śląski, nieśląski, to jest bardzo długi proces krystalizacji, więc właściwie jedna grupa językowa, jedna cywilizacja, jedna kultura. No a później jeszcze doświadczenie, jak został duchownym, młodego panka, takiego arystokraty, no w końcu był księciem, przedstawicielem rodu jakoś tam panującego, skromnego, ale jednak panującego nad Libicami, książąt Sławnikowiców. I dopiero śmierć pierwszego biskupa Pragi, Dietmara, który żył dość rozpustnie, przed śmiercią popadł w lęk, zaczął się wykrzykiwać, że diabły go dręczą, że żałuje. I to był szok, ta śmierć dla świętego Wojciecha, która spowodowała, że zmienił od tej pory życie na zupełnie inne, życie pokorne w ascezie. No i później przez dalsze doświadczenia ono było pogłębiane przez pobyt na Awentynie na przykład, w klasztorze, w którym czci się świętego Aleksego, gdzie wiszy ci do tej pory zresztą fragment, ja widziałem na ścianie, schodów, pod którymi żył ponoć święty Aleksy. Jednocześnie pragnienie życia pobożnego, ale też im, znaczy męczeństwo białe, jak się mówiło, ale męczeństwa czerwonego. To wszystko zderzało się z rzeczywistością bardzo brutalną w polityki i religii ówczesnego średniowiecza. To się mieszało bardzo mocno, zwłaszcza Praga była Praga rządzona przez Przemyślidów, przez inne rody, przez wrogich Sławnikowicom, a więc Wojciechowi Prszowców, którzy wymordowali w 995 roku całą rodzinę podstępnie, z wyjątkiem dwóch braci. Przyrodniego, ulubionego Radzima i Radzima Gaudentego, później towarzysza pielgrzymki, i z wyjątkiem Sobibora, Sobiesława, który uszedł na dwór Chrobrego. No więc traumatyczne doświadczenia i jednocześnie decyzja, że porzuci, bo został po Dietmarze, dwukrotnie decydował się na to, biskupstwo praskie. Raz nie uzyskał zgody, przymuszano go wręcz do tego, żeby pozostał. Później wyrażono zgodę, papież wyraził zgodę i jako duchowny misyjny ruszył na północ w eskorcie wojów Bolesława Chrobrego. Był rok 997, miał około 41 lat. If it takes pozwolę sobie zadowolony, kiedy się zjawia święty Wojciech, bo to ma sławnego w świecie chrześcijańskim mądrego człowieka, człowieka, który debatował z papieżem, z kilkunastoletnim intelektualistą, jakim był Otton III, wspaniały cesarz niemiecki, z wizją ogromnego państwa chrześcijańskiego, wielkiego cesarstwa, które ogarniało. Był potomkiem i cesarzy bizantyjskich, i cesarzy niemieckich, więc wyobraźmy sobie, jak mogłoby to wyglądać z otwarciem na wschód, na zachód. Taka ekumena ogromna. Wielki, ważny pracownik tej ekumeny zjawia się właśnie w kraju wczesnych Piastów z marzeniem, żeby pójść do pogan. Nie do Wieletów, nie do pogan siedzących na północy, nad Odrą go wysyła Bolesław, bo umowa z cesarzem jest taka, że Wieleci są w domenie cesarstwa, misja, więc do Prusów. Kiedy płynie Wisłą, dopływa Wisłą, prawdopodobnie, bo tego na pewno nie wiemy, w towarzystwie 30 wojów Chrobrego do Gdańska, to też w tym Gdańsku, świeżo powstałym mieście, ale już znacznym, chrzci jakieś liczne osoby, więc tak to wygląda. A z drugiej strony świat ten pograniczny z Prusami się też jakoś przenikał. Z jednej strony były walki pograniczne, za które Wojciech zapłacił życiem. Z drugiej strony można podejrzewać, że jacyś zwolennicy Polski, chrześcijaństwa, może jacyś skryci chrześcijanie, byli też po stronie pruskiej. Pamiętajmy, że tam też nie ma i nigdy nie będzie jednolitego organizmu. Państewka plemienne, rodowe, mocno rozproszone, zwalczające się nawzajem, różne dialekty pruskie, aż do wyniszczenia Prusów, tak będzie się rzecz miała. Rusza, odprawiwszy wojów w te krainy pruskie. Od strony Mierzei, która nie była Mierzeją, od strony Mierzei Wiślanej, tylko pasmem wysp. Ląduje gdzieś w pobliżu legendarnego grodu Truso, w okolicach dzisiejszego Elbląga, w jakiejś miejscowości wiejskiej. Trafia przypuszczalnie na wiec, zostaje uderzony wiosłem, ale dają mu szansę Prusowie przemówienia. Przemawia, zostaje odprawiony grzecznie, wsadzony do łodzi razem z towarzyszami, z Boguszą, prezbiterem, czyli kapłanem, i z bratem Radzimem Gaudentym, z kategorycznym zakazem powrotu na ziemię pruskie. Wysadzony jest po stronie polskiej, gdzieś w okolicach Cholina, po czym odbywają misjonarze naradę i decydują wrócić. Decydują się na powrót. Wracają, przechodzą przez most nad jakimiś bagnami i dostrzegają, że są śledzeni przez oddział Prusów. 7 bodajże, czy 8, z kapłanem Krywe. Rzecz jest o tyle dramatyczna, i tutaj jest to kwestia mentalności, że miejsce, na którym się znajdują, to jest przypuszczalnie tak zwane romowe, czyli święte miejsce Prusów. Diabelstwo dla świętego Wojciecha i jego towarzyszy, bo tak myślało średniowiecze. W tym miejscu odprawia święty Wojciech z towarzyszami mszę, i to jest straszne z kolei dla obserwujących Prusów, bo zostaje zszargany przez polską wiarę, oni inaczej nie rozumieją, myślą w kategoriach plemiennych, zostaje zszargane ich miejsce święte. A na dodatek jeden z tych Prusów, bodajże sam Krywe, stracił brata w walce z Polakami. Więc uderza świętego Wojciecha włócznią. 7 ciosów. Odcięta zostaje przyszłemu świętemu głowa. Umieszczona zostaje na palu. Natomiast Bogusza i Radzim zostają wypuszczeni ze świadomością taką, że Bolesław Chrobry zapłaci za ciało. Głowa tkwi na palu. Głowę bierze pewien pątnik, czyli są zwolennicy chrześcijaństwa wśród Prusów. Gdzieś tam, prawda, jest legenda o tym, że 2 orły, takie legendarium. Później jest legendarium oczywiście o wykupieniu ciała, że w dobie grosz wystarczył, żeby przeważyć. Różne historie się tutaj opowiada, ale rzeczowy Galanonim mówi, że zapłacił Bolesław tyle srebra, ile ciało ważyło. Ciało zostaje sprowadzone do Gniezna, głowa też. W 999, to bardzo szybko, 2 lata po śmierci, nie ma takiej kategorii. Papiestwo w ogóle nie odgrywa. Kanonizuje się wówczas, lokalny biskup może kanonizować. Nie ma różnicy między kanonizacją a beatyfikacją. Są procesy dużo późniejsze, bardzo długie, kilkaset lat trwające. Ale tu w tym wypadku papież, biskup Rzymu, kanonizuje. W 999, w 1000 roku przybywa do Gniezna w marcu Otto III Rudy, też ten wspaniały cesarz. No i odbywa się to coś, co się nazywa zjazdem gnieźnieńskim. Coś niezwykle ważnego. Coś, co wynosi Polskę ponad inne kraje sąsiednie. Te, które przyjęły chrześcijaństwo z Rzymu. Mianowicie nawet Czesi nie mieli swojego biskupstwa do 973 roku, czyli w 7 lat po polskim biskupstwie chrzcie Polski. Dlatego nasze biskupstwo było zależne, było misyjne zależne wprost od Rzymu. A czeskie od Moguncji. W 1000 roku dzieje się coś zupełnie wyjątkowego. Mianowicie państwo, nie należy mówić Polska, to mówię. Państwo Bolesława Chorobrego, państwo wczesnych piastów zyskuje rzecz niebywałą, czyli metropolię gnieźnieńską i ileś biskupstw. A to daje prawo namaszczenia na króla. To prawo Czesi zyskają dopiero prawo własnej metropolii i arcybiskupstwa w XIV wieku. Próbują się później, to ma związek z świętym Wojciechem, załapać na sakralizację. Brzetysław w czasie tego wielkiego, strasznego najazdu niszczącego państwo pierwszych piastów się miesza z buntem ludowym, jeszcze reakcją pogańską na znacznych terenach. Brzetysław uwozi ciało świętego Wojciecha z Gniezna, ale ponoć ciało podsunięte, fałszywe. No, pokolenie później pokazywano w każdym razie w Gnieźnie prawdziwy relikwiarz z głową świętego Wojciecha, inny niż ten, który Brzetysław. Brzetysław chce w ten sposób uzyskać niezależność od cesarstwa i biskupstwa i arcybiskupstwa mogunckiego. Nic z tego, nie ma metropolii. Jego biskup praski w nocy go porzuca, uchodzi do obozu cesarskiego. Bo stamtąd jest inwestytura, stamtąd jest obsadzenie na stanowisku. Tymczasem Polska ma mocny, sakralny i polityczny zarazem, religijny, polityczny fundament. Nie tylko w świętym Wojciechu, bo i w świętym wspaniałym Brunonie z Kwerdwurtu i w 5 braciach męczennikach także. Chorobry, można powiedzieć, używał świętości w sposób polityczny i religijny jednocześnie. W centrum święty Wojciech i jego kult, na obrzeżach, na wschodzie kult świętego Brunona, gdzie miało miejsce jego męczeństwo. Na zachodzie 5 braci męczenników. Mamy dużo szczęścia. To spowodowało zresztą, że po tym buncie, po tym najeździe Brzytysława, po zniszczeniu państwa, powstała pewna luka. I Kazimierz Odnowiciel, który to państwo odbudowywał, zyskał to zadziwiające wsparcie z jednej strony od cesarza niemieckiego, z drugiej strony od Jarosława Mądrego z Rusi. Krótko mówiąc, ta struktura była konieczna. Stała się na tyle mocna, nikt nie chciał dopuścić tutaj do chaosu, próżni, wzmocnienia się, bo ja wiem, Czechów, powrotu pogaństwa. To wszystko, krótko mówiąc, się oczywiście gdzieś tam zapętla wokół dramatycznych, bardzo fascynujących losów świętego Wojciecha, o których niestety niewiele wiemy, no ale coś wiemy. Thank you.
Naszym gościem jest profesor Zbigniew Mikołajko, autor książki Żywoty Świętych Poprawione. Mija 1020 lat od męczeńskiej śmierci Wojciecha, biskupa Pragi, który poszedł chrystianizować Prusów z pomocą Bolesława Chrobrego. Zginął, co było szokiem tak dla papieża, jak i młodego Ottona I. Cesarz przyszedł na grób Wojciecha w Gnieźnie.
To jest pielgrzymka, ale też i pochód. Znowu my oddzielamy dzisiaj bardzo mocno to, co święte, od tego, co profańskie, nieświęte. To jest i pielgrzymka, i akt polityczny jednocześnie. I kulturowy. Chrobry nie jest jakimś, Chrobry jest wielkim władcą. Jest kimś, kto rządzi częścią, będzie decydował po śmierci Ottona. Wmiesza się w sprawy niemieckie i będzie miał własnego kandydata. Mówi się też, że sam był ewentualnym kandydatem na tron cesarski. Zdobył Kijów przecież, obsadził tron czeski. Cesarz jest największym, najwyższym z władców, ale pośród władców, książąt i królów są mniej ważni i bardziej zadziwiające, prawda? Czesi mają starsze chrześcijaństwo niż my, ale weszli tak głęboko w orbitę niemiecką, że są tak naprawdę peryferium tego. Tymczasem państwo Mieszka Bolesława, przez jakiś czas Mieszka II, jest kolejnego króla, prawda? Jest arcyważnym podmiotem środkowoeuropejskiej i nie tylko środkowoeuropejskiej polityki. My trochę źle widzimy tam tych ludzi. Tak nauczono w szkole. To znaczy, przecież ci ludzie pozostają w komunikacji z Rzymem, z Ratyzboną, z wielkimi ośrodkami religijnymi we Francji, w Niemczech, w związkach politycznych ze Skandynawią, z Węgrami, z Czechami, z Rusią, w konfliktach oczywiście. Ale ten cały świat kipi oczywiście, ale jest dość mroczny, ale jednocześnie wspaniały. Mroczny i okrutny niezwykle czasem, ale jednocześnie wspaniały świt nowych narodów europejskich, nowych kultur, które jak zwykle nowe kultury łączą się z budowaniem, ale także z przemocą, bo to różne rzeczy się tutaj dzieją, z uświęceniem i z upadkiem. To się wszystko głęboko bardzo miesza. To jest Stygiel. Wystarczy pojechać na Ostrów Lednicki, prawda, do tej jednej ze stolic, żeby zobaczyć, żeby uświadomić sobie na przykład te wspaniałe konstrukcje. Nie mówię jako kamiennym palacjum, robi nadal wrażenie. Kościół jest tam nieduży, ale mosty, które na przykład wiodły na... Jeden miał 400 metrów długości. Mogły się mijać przed drugi chyba 200. Takie konstrukcje, prawda? W tym bardzo głębokim skądinąd jeziorze. Więc to była cywilizacja, owszem, drewna, z kamienia, kamień był trudno dostępny. Z cegły jeszcze nie budowano, ale to była potężna cywilizacja. Niebawem przybędą władcy intelektualiści, tak jak chociażby Kazimierz Odnowiciel w tej dynastii. To stanowienie chrześcijaństwa to też wprowadzenie czegoś, czego nie było, kultury pisma, innego rodzaju więzi, prawda? Innego rodzaju komunikacji. Przybywają mnisi. Tak to się dzieje. To jest ruch, bardzo ruchliwy świat, ale świat, który wyłoni z siebie arcyciekawą rzeczywistość. Jest jak zwykle, początek jest niezwykle ciekawy, bo z tego początku my wszyscy ponoć się bierzemy, z tamtych miejsc. To jest państwo, które potężnieje, oderwany zostaje od Czechów, zabrany Czechom Śląsk, zostaje zabrana Czechom Małopolska, która była wcześniej schrystianizowana w rycie, owszem, rzymskim, ale słowiańskim Cyryla Metodego. Ale to jest inna opowieść oczywiście. ponieważ była to pielgrzymka i droga polityczna jednocześnie, więc mieszały się różne elementy. To znaczy właśnie droga piesza, to jest przede wszystkim, ale po czerwonym suknie jednak, który z emblematami już to politycznymi, już to religijnymi i w związku z tym znowu my oczekujemy pewnej jednoznaczności. Tamci ludzie bardziej niż my myśleli holistycznie, powiedziałbym. Doświadczali świata jako pewnej całości. Krótko mówiąc, nie dzielili tak, nie separowali. Nie żyli w kręgu nowego, nowoczesnego rozumu. On przyjdzie, jego praca zostanie wykonana dużo, dużo później, poczynając dopiero od scholastyki średniowiecznej, która się tam w XIII wieku rodzi, a w XVII wieku za sprawą Kartezjusza to bardzo mocno dokona się ta separacja. Ale póki co to jest jeszcze przestrzeń rytuału, mitu, języka poetyckiego, języka symbolu, hieratycznego gestu. Tutaj każdy gest ma swoje symboliczne znaczenie, często dla nas nieczytelne już, bo nie znamy, nie używamy dzisiaj na co dzień mowy symboli, tylko właśnie tej mowy racjonalnej, logicznej. To jest zupełnie inny świat. Próba spojrzenia
naszymi oczami.
Oklami, to jest tak zwany prezentyzm. Jaskrawy przykład, czyli narzucanie tamtym czasom naszych wyobrażeń, czy nie też często się to robi z powodu doraźnych politycznych użytków. Na przykład tłumaczy się, że wybór chrześcijaństwa przez XIX wieczna, zwłaszcza historiografia polska, czy przedwojenna, ale i po 1945 roku, także za komunizm, akcentowała antyniemiecki charakter. Nic bardziej błędnego. Mieszko I, jeśli z kimś, był otoczony wokół przez samych pogan i głównie słowiańskich, pruskich trochę na północy. Ja przede wszystkim miał kłopot z arcypotężnym Związkiem Wieleckim nad Odrą, tam na północy. Był zagrożeniem, w związku z tym Niemcy byli raczej szansą niż przeciwnością i wrogiem. To tak wyglądało.
Święty Wojciech, człowiek, który nie był letni, zostawił wygodne życie arystokraty biskupa, poszedł chrystianizować Prusów, zginął. Jego śmierć wykorzystał wielki polityk Bolesław Chrobry, który umocnił swoją pozycję polityczną. W niedzielę mija 1020 lat od śmierci Wojciecha, świętego, patrona Polski. Naszym gościem był profesor Zbigniew Mikołajko. Piotr Świątkowski, do usłyszenia.
somewhere, you die somewhere, then this senseless thought. By hating more, you're feeling more, and that's how you get caught. To talk, you die more times than anyone, and there's still no place to fall. Just the dead end track.